Dzień dobry. Dzisiaj kilka ogólnych słów o postrzeganiu, o różnicach między w sumie tak naprawdę wschodem i zachodem, czyli jakby bardziej Europą a Azją. Najpierw kilka słów ogólnego postrzegania, czyli jak Azjaci widzą Zachód. Przede wszystkim przez pryzmat turystyki, to znaczy osoby, które z Azji gdzieś jeżdżą w grupach, czy też samotnie, znaczy indywidualnie. Tutaj bardzo popularne są podróże w grupach. Jest to prostsze, przyjemniejsze, także wiele osób jeździ w grupach. Także popularne są podróże poślubne. Znają także Zachód z filmów oczywiście. Poza tym z bezpośrednich też kontaktów, to znaczy cudzoziemcy w Azji, często lub turyści, lub też nauczyciele języka angielskiego, z którymi dzieci obcują już od najmłodszych lat. Jak postrzegają Zachód? No głównie jako postrzegają nas jako wyluzowanych, mamy proste życie, bez komplikacji, no bo takie odnoszą wrażenie, jak pojadą na Zachód, przejdą się po głównych ulicach gdzieś w centrum miasta. Tak też widzą to z mediów. Niewiele stresów w pracy, poszanowanie pracownika i ogólnie luz. Jak Zachód widzi Azjatów? No to akurat nie będę tego tłumaczył, bo chyba każdy sam wie mniej więcej, jak na Zachodzie postrzegamy Azję. Mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że chyba trochę z naszej strony zachodniej mamy mniej kontaktów z Azjatami niż oni z nami, czyli ze światem Zachodu. Właśnie tak jak przed chwilą to wyjaśniłem. Między innymi no tutaj popularne chociażby czy nauka angielskiego, czy mnóstwo turystów. Także dzieci od najmłodszych lat mają kontakt. Przy czym raczej to też na zachodzie Europy jest chyba tych kontaktów więcej niż na wschodzie Europy, no bo wiadomo, tam też jest większa imigracja. Kolejna taka rzecz to w Azji są też dosyć, no często Azjatki wiążą się z cudzoziemcami, głównie białymi. Jest to dosyć, no, są tutaj akurat dosyć popularni. Kolejna rzecz dotyczy bardziej gospodarek. Tu chciałem się zająć trzema rzeczami, no bo znamy azjatyckie tygrysy jako potęgi gospodarcze i teraz takich kilka rzeczy chciałem, kilka rzeczy poruszyć, które według mnie przyczyniły się do właśnie tego rozwoju gospodarczego, a na pewno w tej chwili się w tych obecnych gospodarkach przyczyniają. Pierwsza to by była jedna z ważniejszych różnic, to wydatki socjalne i na przykład płaca minimalna. To znaczy to są te tematy, które są bardzo podkreślane na Zachodzie, a no znacznie mniej obecne w Azji. I teraz pierwszy punkt właśnie, trochę danych odnośnie zaangażowania rządu w gospodarkę narodową. I tak sprawdziłem sobie wydatki rządu jako część PKB za rok 2020 i wychodzi na to, że w Europie to około 30-50% zaangażowania rządu, a w Azji do 25%, no czyli zasadnicza różnica. Drugi punkt to wydatki socjalne jako procent PKB. I tutaj prześledziłem to sobie na przestrzeni ostatnich 100 lat, czyli w XIX wieku to wynosiło około 5-10% średnio i dane za rok 2020, czyli mamy poniżej 50% wydatków socjalnych jako procentu PKB, to jest Kanada, USA, Norwegia, Wielka Brytania. Powyżej 50% to mamy Szwecja, no i komunistyczna Hiszpania. Powyżej 60% to Belgia. I co ciekawe, Wenezuela oficjalnie wykazuje 10% wydatków socjalnych jako procent PKB. I co jeszcze ciekawsze, ten współczynnik się praktycznie nie zmienił od wieku, czyli 100 lat temu był praktycznie taki sam jak teraz. Indonezja 18%, Tajwan 20%, Republika Korei 25%. I teraz kolejnym takim tematem, który jest często poruszany, szczególnie właśnie na Tajwanie, tutaj się wiele osób skarży, to jest płaca minimalna. I teraz dane za 2023 rok. Kraje zachodnie, czyli Australia, Luksemburg 15 dolarów, płaca minimalna. Kanada, Republika Korei, Izrael 10 dolarów. Tajwan jest na 20 miejscu, trochę ponad 5 dolarów płaca minimalna. I co ciekawe, takie kraje jak Szwecja, Singapur, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Finlandia i Islandia nie mają żadnej płacy minimalnej, a no właśnie ciekawe jest to, że należą do najzamożniejszych i zaliczanych do najszczęśliwszych społeczeństw świata. Teraz ostatnio zauważyłem właśnie też ze względów trochę zawodowych, wysoki udział kobiet inżynierów w gospodarce. I to jest właśnie ta druga kwestia, którą chciałem poruszyć, porównując azjatyckie tygrysy i zachodnie gospodarki. I teraz sprawdziłem dane unijne. Za 2022 rok w Wielkiej Brytanii kobiety w 2010 roku to 10%, inżynierów to kobiety, a w 2022 to już 16. W 2017 najwięcej inżynierów kobiet miała Łotwa, prawie 30%. Nauki STEM, czyli nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka, dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet na Zachodzie. I za 2020 rok odsetek kobiet w Unii Europejskiej w inżynierii i produkcji w budownictwie to raptem 25%. No i właśnie w Azji, jak to wygląda? Tu dane było znacznie trudniej, ale znalazłem, że w Korei Południowej całkowita liczba inżynierów w 2011 roku kobiet to 5 tysięcy do 8200 w 2019. Za 2020 dane dla Tajwanu. Chemia, inżynieria materiałowa 17% inżynierów, to kobiety, elektryka i elektronika 8%. No i moja własna obserwacja jest taka właśnie, że jest bardzo dużo, wydaje mi się, właśnie kobiet, które są programistami, które są w naukach ścisłych i na przykład zatrudnionych w produkcji półprzewodników. Naprawdę ogromna ilość. Trzecia rzecz. Kultura pracy. Właśnie co różni tutaj świat pracy Zachodu i Wschodu, Azji. Tu podam jako przykład firmę, którą znam z autopsji przez osobę bliską. Mamy tutaj bardzo dużą firmę na rynku tajwańskim, rodzinną, około 400 pracowników i ojciec, który prowadzi ją właśnie w taki sposób właśnie tradycyjnie tajwański, czyli poniża pracowników, no ciemięży, okropnie ich traktuje i na przykład umawia się z nimi na bonusy, których potem regularnie nie wypłaca. No jak ta firma się tak rozwija? Ano dlatego właśnie, że tutaj mamy trochę zderzenie kultur właśnie tego wschodu i zachodu. Czyli jego syn, już wykształcony w Stanach Zjednoczonych, który tam spędził wielanaście lat, wrócił na Tajwan i prowadzi teraz drugą część firmy. I te wszystkie bonusy, których ojciec nie wypłaca, to wszystko, z czego on się wycofuje, to wypłaca pod stołem pracownikom ten syn, bez wiedzy ojca. No i w ten sposób się ta firma rozwija. I muszę powiedzieć bardzo prężnie. Nie tylko wypłaca im bonusy, daje także ten syn udziały w spółkach, płatne wakacje, urlopy. No, do czego zmierzam? Do tego, że mamy tutaj właśnie tą tradycyjną kulturę pracy azjatycką w postaci ojca i syna, który właśnie stanowi taką symbiozę wschodu i zachodu. I tu przejdę do kolejnego punktu. Mianowicie, jak się spojrzy właśnie, które gospodarki są tutaj chyba, wydaje mi się takim wzorem gospodarki, powinno być właśnie połączenie tego, co najlepsze na wschodzie, z tego, co najlepsze na zachodzie. Czyli mamy przykład niedawno jeszcze Hongkongu, teraz Singapur, Tajwan, Chiny w latach 80., no kiedy rzeczywiście tam panował no, kapitalizm, wolny rynek, no czego właśnie przejawem tej wolności były wydarzenia na placu Tiananmen, krwawo stłamszone, ale właśnie do tego czasu Chiny się rozwijały właśnie w taki dosyć wolnościowy sposób. Druga taka osobista uwaga to jest to, że zastanawiam się, jak to jest, że tłumy zamożnych i wykształconych Azjatów, ci, którzy się dorobili, to emigrują do krajów anglosaskich, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania czy Australia, a równie wielkie tłumy ludzi Zachodu wybierają na przykład na emeryturę, powiedzmy, Tajlandię czy Malezję, wyspę Bali czy też ostatnio Wietnam. Co ciekawe, nikt nie jeździ w tym celu na Tajwan czy do Chin. I tylko teraz kilka słów o Tajlandii, danych właśnie odnośnie obecności cudzoziemców. W 2023 roku wykazują dane 3 do 4 milionów cudzoziemców mieszka i żyje w Tajlandii. Większość z nich to z krajów sąsiednich, czyli z Kambodży, Wietnamu, Mianmy czy też Birmy. I za lata 2019-2022 wykazują te badania, że 112 tysięcy z tych cudzoziemców to są wysoce wykwalifikowani profesjonaliści. I tak na przykład w zeszłym 2022 roku brytyjski instytut przeprowadził badania i wyszło im, że żyje na stałe w Tajlandii 41 tysięcy Brytyjczyków. W ostatnich latach trochę ta liczba się cudzoziemców w Tajlandii zmniejszyła, spadła z różnych względów, no, których nie będę tutaj wymieniał. Natomiast właśnie chyba dlatego władze tajskie wprowadziły w zeszłym roku różne udogodnienia i ulgi, tak żeby właśnie sprowadzić z powrotem do kraju wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, zamożnych obywateli innych krajów i bogatych emerytów. tak, żeby poprawić gospodarkę, mieć dopływ pieniądza i poprawić sytuację właśnie po-covidową. To tyle moich obserwacji dzisiaj odnośnie tego, jak postrzega się wschód i zachód, trochę właśnie na temat gospodarki i stylu życia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.